Słuchajcie, ja będę mówiła słowo o kompromisie, czyli będę kontynuowała to, co mówiłam tydzień temu. I dla tych, których nie było, to powiem tylko o tym, że mówiliśmy tydzień temu, jakby taki pierwszy punkt, który jest ważny w tym, jeżeli chodzi o kompromis. Miałam dosyć dużo pytań, czy pisaliście do mnie, czy rozmawialiście ze mną. To jest fajnie, kiedy zadajemy takie pytania dotyczące kompromisu. W zeszłym tygodniu mówiłam o takich priorytetach w życiu, które są ważne i mówiłam o tym, że jeżeli my w nich popełniamy kompromis, to może być problem w naszym życiu z funkcjonowaniem z Panem Bogiem. I mówiłam też o takim najważniejszym punkcie, tak, który dotyczy jednej pierwszej rzeczy, tak, która jest związana z tym, że jeżeli my w tej rzeczy nie zbliżymy się do Pana Boga, nie weźmiemy z tych wszystkich rzeczy, nie zaczerpniemy z rzeczy, których nie dostaliśmy w domu, pamiętacie jakich rzeczy, to wtedy będziemy po prostu popełniać te kompromisy, tak? Bo nie będziemy mieli pewnych potrzeb zaspokojonych. Pamiętacie te potrzeby, jaka to była potrzeba? Potrzeba miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, celu. Super. Czyli tak naprawdę to są te potrzeby, które powinny być w naszych domowych domach zabezpieczone, czyli przez nasze mamy i taty, ale wiadomo, że te rodziny mamy różne, tak, i te potrzeby nie są zaspokojone. I teraz, kiedy my przychodzimy i zaczynamy funkcjonować razem z Panem Bogiem, czyli poznajemy Pana Boga i nie zaczerpniemy tego od Niego, tak, to w pewnym momencie o własnych siłach, własnej mocy, w własnej sile próbujemy pewne rzeczy zacząć robić, czyli tak naprawdę nie jesteśmy zdolni do kompromisu, ponieważ do niepopełniania kompromisów, ponieważ te potrzeby w relacji z Ojcem nie zostały zaspokojone. Tak? I powiedziałam Wam, że ja to słowo mówiłam, przygotowywałam tak naprawdę dzień przed kazaniem, ponieważ miałam powiedzieć Wam to, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że nie ma sensu mówić o tym, o kompromisie, tak? Jeżeli my sami nie dostaniemy od Boga łaski, żebyśmy mieli siłę w ogóle do tego, żeby w kompromisy nie wchodzić. I padały tutaj między innymi takie pytania dotyczące samego słowa kompromis, tak? Ja specjalnie nie podałam definicji ostatnim razem, bo pomyślałam sobie, wiecie, te wszystkie definicje są psychologiczne, a my najpierw sięgnijmy do tego, co nas może wzmocnić, czyli jak mamy skorzystać z łaski, żeby w ogóle pewnym rzeczom się umieć przeciwstawić. Teraz tak, padały takie pytania, czy kompromis jest dobry, czy kompromis jest zły. Natomiast pamiętajcie o tym, że ja ostatnie słowo zaczęłam mówiąc o kompromisie z Bożymi priorytetami, tak? Więc jeżeli są pewne priorytety i to są Boże priorytety, to jeżeli my z nimi popełniamy kompromis, to w tym momencie naprawdę możemy w życiu sobie nieźle namieszać, tak? Dobra, ale tutaj w to nie będę wchodzić, bo nie róbcie mi zdjęć w takich momentach. Okej, dobra, w każdym bądź razie mówiliśmy o takich czterech rzeczach, które są dla nas ważne, tak? I pierwszą rzeczą to była właśnie ta relacja z Panem Bogiem, tak? Czyli ten priorytet spędzania z Nim czasu, nie priorytet chodzenia do kościoła, ale bycia z Nim po prostu, tak? I stąd mamy zaspokojone te cztery potrzeby. Później mówiliśmy o priorytecie związanym z rodziną i z małżeństwem. Tak, że to jest drugi priorytet, nie ma przed tym priorytetu pracy, priorytetu służenia i innych. Jeżeli my ten priorytet, jakie to jest złe słowo, ten priorytet, dobre, takie trudne w wymówieniu. W każdym razie, jeżeli my tych priorytetów nie spełniamy, to później mamy dzieci chorujące na różne choroby, że tak powiem, psychiczne, tak, albo mamy rozbite rodziny i wiecie, ja sama jestem żoną pastora, sama jestem w służbie i wiem, co to znaczy po prostu jakby, kiedy człowiek jest ciągnięty do pewnych rzeczy i może zaniedbać rodzinę, tak? Więc tego nie robimy, bo później, wiesz, do mnie trafiają ludzie, którzy są dziećmi ludzi wierzących, które mówią do mnie, słuchaj, po prostu ja zawsze byłem na drugim miejscu po służeniu Panu Bogu, nie? Więc my w pewnym momencie z mężem, jak gdzieś szliśmy, mówiliśmy dzieciom, my idziemy do pracy. Nie mówiliśmy, my idziemy służyć Panu Bogu, bo nie chcieliśmy, żeby nasze dzieci myślały, że Pan Bóg zabiera rodziców. To nie jest dobre, kiedy dzieci tak myślą. I to nie jest dobre, że kiedy dzieci myślą, że one muszą być grzeczne i dobrze się zachowywać, bo inaczej tatuś nie może dobrze z żoną, domem zarządzać. Coś tu nie gra. To nie ten kierunek, tak? To my musimy być tymi, którzy zarządzają, więc ten priorytet jest dosyć ważny. Jeżeli nie uznajemy go za ważny, to po prostu nie zakładajmy, tak jak Paweł mówi, rodziny. Tak, wtedy będziemy mogli służyć Panu Bogu tak jak trzeba i wszystko będzie pasowało. I w końcu trzeci priorytet to jest praca, tak? Praca lub służba. Lub praca i służba, tak? I wiecie, ja naprawdę wierzę, że my jesteśmy powołani do Królestwa, tak jak Wam mówiłam. Nie musisz być zaangażowany w nie wiadomo jaką służbę, jeżeli masz świetną pracę i jesteś tam spełniony, Pan Bóg Cię tam postawił, tak? Jeżeli na przykład jesteś świetnym pedagogiem i nauczycielem jak Jadzia, tak? Ona jest tam postawiona, naprawdę jest doceniana, robi świetne rzeczy dla królestwa. To są świetne rzeczy. Tak? I to jest coś, w czym my poszerzamy królestwo. Więc nie możemy mówić, ale ty nie służysz Panu Bogu, bo coś tu nie gra w tym momencie. Przecież my służymy królestwu, czyli te wszystkie miejsca, w których mamy, to pracujemy. Tak? Tak jak moja koleżanka, która prowadziła biznes, kiedyś mi powiedziała, przeczytałam, że powinniśmy od rana do wieczora pracować. Nie? Więc mówi, dopiero tam, jak się robi ciemno, to powinniśmy przestać pracować. Tak? Więc mówi, no to ja tak pracuję. Więc jeżeli my pracujemy, to powinniśmy oddawać serce, a nie myśleć, ja pracuję dla świata, więc dlatego nie muszę oddawać swojego serca i nie pracować w tym, bo znowu coś tu nie gra, tak? Ale jeżeli jest miejsce na to, żeby służyć Panu Bogu i to jest część mojego powołania, to tak samo ja muszę pracować całym sercem. I w końcu czwarty priorytet to jest po prostu odpoczywanie, tak? I to Wam mówię jako psycholog, jeżeli my tego po prostu nie przestrzegamy tego regularnego odpoczynku, to w tym momencie faktycznie robi się w naszym życiu problem, bo nabieramy różnego rodzaju chorób. Prawda, ciężko mi się mówi. Nie przebijam się! Różnych rodzajów chorób, od chorób somatycznych do różnego rodzaju po prostu rzeczy związanych z zaburzeniami psychicznymi, tak, czyli nerwicą, depresją. I to niestety wynika po prostu z tego, że nie korzystamy z takich miejsc odnowienia, które tak naprawdę są nam dane przez Pana Boga, bo Pan Bóg to tak zaplanował, że jeżeli my mamy ten odpoczynek, to nasze ciało się regeneruje, nasz umysł się regeneruje, nasze neurony się reagują i my jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie. I taki odpoczynek, to już nie jest na dzisiejsze kazanie, jest zawsze związany z naszymi predyspozycjami, czyli z naszym też charakterem. Ja na przykład jestem intro-ekstrawertykiem, jakbyście nie wiedzieli, czy jestem kimś takim, który po prostu ma ludziowstręt co jakiś czas, czyli musi się wyłączyć i nie widzieć się z nikim, bo wtedy ja się regeneruję. I jak ja tego czasu nie naprawiam, to ja nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, tak? Zresztą podobnie jak Magda mam tutaj w tym względzie, tak? Ale są ludzie, którzy odpoczywają wtedy, kiedy no, ujawniamy się, tak? Ujawniamy się. To nie jest grzechem być introwertykiem. Okej, okay, ale jeszcze gorzej mają ci, którzy są takimi do końca introwertykami. W każdym razie sangwinik odpoczywa z ludźmi, tak? On uwielbia być z ludźmi. On uwielbia z nimi siedzieć, pójść na kawę, rozmawiać i tak dalej. I to też jest coś, w czym my odpoczywamy. Więc my musimy jakby respektować siebie nawzajem w tym wszystkim i rozumieć siebie nawzajem, ale to nie jest jakby na dzisiaj najistotniejsza rzecz. I teraz tak, czym jest więc kompromis, tak? Kompromis jest to metoda rozwiązywania konfliktu. No tak, no a ty mówisz do nas, że nie mamy funkcjonować w kompromisie, tak? Konfliktu oznaczająca wspólne stanowisko, możliwe do przyjęcia dla stron negocjujących. I teraz uwaga, wbrew obiegowej opinii kompromis nie jest optymalnym rozwiązaniem konfliktu, ponieważ oznacza konieczność rezygnacji z części interesów każdej ze stron. Taki idealny sposób radzenia sobie z konfliktami stanowi współpraca. Kompromis może być także synonimem oportunizmu, jeżeli jest osiągany kosztem wartości lub celów nadrzędnych dla procesu osiągania porozumienia. Tak? Czyli to jest cała definicja kompromisu. I wiesz, czyli jeżeli my funkcjonujemy, zadano mi mnóstwo tego typu pytań, czy to znaczy, że my powinniśmy te kompromisy popełniać, czy nie? Ja myślę, że jeżeli chociażby chodzi o małżeństwa, to w wielu wypadkach my nie mamy wyjścia, tak, żeby po prostu rozmawiać o tym, co nam się podoba. Ale z drugiej strony musimy rozumieć, wiecie, w religijnych społeczeństwach pewne funkcjonowanie małżeństwa jest bardzo mocno zaburzone. My myślimy, że w małżeństwie my funkcjonujemy w ten sposób, że małżeństwo to jest, jesteśmy w jedności. Czy jedna osoba mówi, jak mamy robić, czasami to jest mąż, czasami to jest żona i teraz ja myślę tak, czyli będzie tak, nie? To nie jest po prostu cała osoba. Małżeństwo to są dwie oddzielne osoby, które po prostu jakoś myślą, jakoś czują, mają jakieś pragnienia, jakieś marzenia, oni je mogą wyrażać, tak? I w tym momencie ja jestem za tym, że w domu rządzi mąż, tak? Ale ja mam prawo powiedzieć mu i nazwać rzeczy, których ja chcę i których ja pragnę. Ja je nazywam, ja mówię, ale mówię, kochanie, zrobimy tak, jak ty chcesz, tak? Ale ja chcę, żebyś wiedziała, że ja się na przykład z tym nie zgadzam, tak? Nie ma czegoś takiego, że mąż mówi, zrobimy w ten sposób, tak? Ja dobrowolnie zgadzam się na to, że ustępuję, że chcę, żeby było tak. I co ważne, jak mu coś nie wyjdzie, nie mówię później takiego tajemniczego słowa. Musicie je wyrzucić ze słowników, zapomnieć, zagrzebać. Nie wolno sobie nawzajem takich słów mówić. Ta druga osoba, która w tym momencie podjęła decyzję, ona już dostatecznie dobrze wie, kiedy jej się nie udało, tak? Że ona tą decyzję nie podjęła tak, jak powinno się podejmować. A to nazywa się kierowanie szyjne, kiedy my mówimy, a ja nie mówiłam, tak? My tak mówimy dzieciom. My z naszym współmałżonkom nie powinniśmy tak mówić, tak? Ale musimy wiedzieć o tym, że tak samo jak nasze dzieci mają prawo do mówienia tego, że one się z czymś nie zgadzają, że one tego, czegoś nie czują, że one czegoś nie widzą, tak samo my, tak, jako żony, czy my jako mężowie, jak to brzmi, tak, potrzebujemy po prostu mieć taką możliwość, żeby to mówić. Jeżeli w małżeństwie tego nie ma, to znaczy, że coś jest zachwianego w tym małżeństwie, tak? Rozumiecie? Czyli jest takie coś jak autorytet męża, jest takie coś jak autorytet głowy, tak? On jest i tutaj, on jest i w kościele, on jest i w miejscach, w których pracujemy, ale jeżeli w tych miejscach my nie mamy prawa wyrażać, co my czujemy i co my myślimy, jak my rzeczy widzimy, tak? I jeżeli w tym wszystkim jeszcze nie, i do tego nie dają nam prawa do pomyłki, to my nie jesteśmy kompletną osobą, tak? Dlatego też mówimy, że jeżeli nie zgadzamy się z pewnymi rzeczami, tak? Widzimy inaczej Kościół, widzimy inne rzeczy, to nie znaczy, że my teraz musimy przez kogoś zduszeni, masz tak wygląda, tak, taką doktrynę mieć, tak w Kościele masz funkcjonować, tak? My staramy się cały czas tego nie robić, bo każdy jest w swoim jakby miejscu rozwoju i ma prawo do pomyłek. Każdy z nas ma prawo do pomyłek i tego musimy się uczyć, tak? Natomiast, jeżeli dochodzimy do momentu kompromisu, a współpracy, to lepiej, żeby to były małżeństwa współpracujące, a nie małżeństwa, które popełniają kompromisy, tak? Więc jeżeli te kompromisy w małżeństwie dotyczą wychowania dzieci, tak? Dotyczą tego, jak my funkcjonujemy w domu i my tu zgadzamy się, tak? Ze względu na dobro, zgadzamy się na to, że będzie tak, bo każdy z nas myśli inaczej, tak? I kończy się to na tym, tak jak mówiłam ostatnio, że żona pracuje od rana do 20, tak, a mąż zajmuje się dziećmi, to już jest ich sprawa. Okej, okay, dobra. Czyli jesteśmy w kompromisie i teraz wracamy do tematu, o którym mówiłam. Dlaczego jednak nie powinniśmy popełniać kompromisu, jeżeli chodzi o wolę Bożą? Dlaczego nie powinniśmy popełniać kompromisu, jeżeli chodzi o wolę Bożą? A widzicie, to jest bardzo ważne i to jest coś, co zaczęło się już, jeżeli chodzi o Adama i Ewę. Zauważcie, że kiedy kiedy Bóg umieścił jedno drzewo w ogrodzie, nie wiem, czy słyszeliście historię, chyba większość z was słyszało, tak? Drzewa poznania dobra i zła, które zostało umieszczone w ogrodzie. Ja wiele razy spotykając się z ludźmi słyszałam, że to był problem, że to drzewo zostało umieszczone w ogrodzie, bo po co Bóg takie pokuszenie ludziom zrobił? No i po co? Dlaczego? No przecież to było jedno drzewo, to nie było drzewo, które było inne od wszystkich, najbardziej takie, wiecie, że Bóg powiedział, to będzie bananowiec i ten bananowiec, wiesz, no i oni chodzili obok tych bananów, no kto by się oparł bananom, nie? Ale były jabłka, były inne owoce i tak dalej, tak? Rozumiecie, my czasami w ten sposób myślimy, ale nie rozumiemy, że umieszczenie takiego drzewa w ogrodzie dało człowiekowi możliwość wyboru, czyli możliwość decydowania. Dzięki temu, że to drzewo zostało umieszczone, to człowiek mógł zadecydować, tak jak Bóg powiedział, tego nie ruszaj, to jest moje. Tak? Czyli mógł wybrać. Miał prawo wyboru. Słuchajcie, tam on miał tam jak w raju, wiecie, że on miał tam jak w raju i ona też tam miała tak jak w raju, tak. No, ale była jedna rzecz, która powodowała, że oni czegoś nie mogli zrobić. Tak? Drzewo poznania dobra i zła. I oni w tym momencie posłuchali kogoś i to posłuchanie, dzisiaj będzie nam w czasie całego tego słowa wychodziło, posłuchali kogoś, kto powiedział nam im, słuchajcie, Bóg was zrobił w trąbę. Bóg wam zrobił trąbę, bo powiedział wam, że nie możecie z tego korzystać. A gdybyście zerwali ten owoc, to byście wiedzieli tyle, co Bóg. I ja wam powiem, ja nie wiem, jak wy o tym myślicie, kochani, ale ja kiedy po prostu czasami mam tak, bo bardzo często Bóg mi daje taki wybór. Pamiętam, jak mieliśmy bardzo trudną sytuację związaną ze zdrowiem i Bóg mi powiedział, czy chcesz wiedzieć, co tam się dzieje, czy nie chcesz wiedzieć. Wiesz, ja jestem wychowana tak, że lepiej znać tą najgorszą prawdę po prostu, niż jej nie znać. I powiem wam, Bóg mi powiedział, co się dzieje. I tak się przeraziłam, że nie byłam w stanie po prostu funkcjonować. I kiedy następny raz Bóg znowu zapytał się mnie, czy teraz chcesz wiedzieć, co tam się dzieje, czy nie chcesz wiedzieć, co się dzieje. Słuchajcie, miałam bardzo duże wątpliwości, czy ja chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Czy nie lepiej po prostu nie wiedzieć pewnych rzeczy? I wiesz, i powiem wam, że to jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli to dotyczy relacji, tak? że my bardzo często jesteśmy przez siebie nawzajem, nie wiem czemu to mówię, bo to w sumie nie do końca dotyczy kazania, informowani o tym, co ktoś gdzieś coś mówi, robi i tak dalej, tak? Szczególnie w społeczności, zobaczcie, jakie to potrafi zrobić zamieszanie i czary. Kiedy my mówimy komuś, co ktoś komuś coś powiedział, tak? Albo my mówimy, bo chcemy, żeby ktoś wiedział, tak? Że ta osoba to o tobie gdzieś tam w kuluarach nie mówi za dobrze. Zobaczcie, co my robimy. Do jakiego miejsca my dochodzimy, tak? My albo mówimy, wiesz, że ja tak czuję, że ta osoba w czymś jest. Przecież my jakby uwalniamy pewnego rodzaju czary w tym momencie nad Kościołem. Tak? I zobaczcie, takie coś zrobił diabeł w raju. On przyszedł do Ewy i powiedział, słuchaj Magda, wiesz, tak naprawdę to, wiesz, Aśka, mówiąc ci w ten sposób, ona, wiesz, że to seminarium było fajne, tak, wiesz, nie powiedziała ci wszystkiego. Bo mnie powiedziała, że chyba tam zejdzie, wiesz, tak gorąco było, wiesz. I wiesz, gdyby to dotyczyło tylko tego, to jeszcze by było świetnie, tak? Ale kiedy ona powiedziała, wiesz, Magda, kiedy ona by powiedziała, wiesz, Magda za bardzo wyciąga z pewnych ludzi pewne informacje, wiesz, i oni publicznie pokutują i później się czują, jakby goli latali po tym seminarium, wiesz, to w tym momencie ta informacja dla mnie byłaby już taka, ojejku, nie? I w tym momencie zobacz, jaki diabeł jest sprytny. Podszedł do Ewy i do Adama i mówi do niej, Ewka, słuchaj, po prostu Bóg na drugie marzewa. Bóg nie powiedział ci prawdy. On po prostu nie chciał, żebyś wiedziała wszystkiego. Wiesz, jak to będzie super, jak będziesz wiedzieć wszystko? Wiesz, jak to będzie super, czy w końcu się dowiesz o tym, czy ten klimat się zepsuje i w naszym pokoleniu już będziemy ginąć, czy w następnym? Po co ci ta informacja? Rozumiesz? Wiesz, jak to będzie super, jak będziesz naprawdę wszystko wiedziała. Powiem wam, to nie jest super. No i w tym momencie mamy już pierwszy kompromis. Kompromis ze Słowem Bożym, tak? Kompromis z tym, co Bóg powiedział, tego nie ruszaj. I skorzystanie z wolnej woli. I widzisz, od tamtego czasu możemy zobaczyć, że przez całe pokolenia, przez całą historię Bóg stawiał w różnych ludzi i okazało się, że żaden ten człowiek nie był do końca w stanie pokonać grzechu. Zobaczmy dalej, następne pokolenie, Kain i Abel. Czy zastanawialiście się, dlaczego Kain zabił Abla? Z zazdrości. Tak myślimy, tak? No ale zobaczcie, prawda też jest taka, że dlaczego Bóg, przepraszam, dlaczego Kain zabił Abla, to już wiemy, ale zobaczcie, dlaczego Bóg odrzucił ofiarę Kaina? Większość z was tu jest uczonych, to wiecie, tak? Słuchajcie, Bóg ustalił ofiarę, która miała zakrywać grzech. I to była ofiara baranka, tak? Ofiara ze zwierzęcia, tak? Która, przelanie krwi, które zakrywało grzech i dzięki temu oni mogli mieć, czyli to była ofiara przebłagalna za grzech. Ale Kain, on stwierdził, że on chce po prostu dać Bogu lepszą ofiarę. Że on chce dać Bogu ofiarę ze swoich plonów. Dla niego było uwłaczające to, że on pracuje i musi swojemu bratu zapłacić za zwierzę, które on hoduje. On chciał inaczej, tak? On się chciał przypodobać Bogu tym, co on chce mu dać. Zobaczcie, jak często my to robimy. Jak często my wchodzimy w taki kompromis, że my decydujemy, co my chcemy dać Bogu. Że my decydujemy, co będzie najlepsze do tego, co Bogu się spodoba. Tak? Jak często dajemy coś, co komuś się w ogóle nie spodoba. Ja pamiętam to z mojego dzieciństwa. Chodziliście z waszymi mamami na targi, gdzie wam mama kupowała różne tam ubranka i tak dalej. Ja też chodziłam. Robiliśmy pierwsze okrążenie. I w tym okrążeniu moja mama mówiła, żebym ja pokazała jej, co mi się bardzo podoba. To było pierwsze ogłoszenie. Drugie okrążenie, sprawdzałyśmy, co mi się mniej podoba, ale ma lepszą cenę. Trzecie okrążenie, kupowaliśmy coś, co wiele razy mi się w ogóle nie podobało. Jakiś taki sweterek, wiesz, z takimi tu wiszącymi tam innymi, tak? Ale miało dobrą cenę. No i efekt był taki, że ja już zostałam żoną, wiesz, i szłam sobie coś kupić, to nie wybierałam sobie coś, co mi się podobało. Wybierałam sobie coś, co mi się średnio podobało, albo coś, co mi się nie podobało, ale pani na targu mówiła, że ładnie w tym wyglądam, ale miało dobrą cenę. I pamiętam, że czasami tak miałam ochotę coś sobie kupić, że szłam na ten targ, coś sobie kupowałam i później było tak źle, się czułam, że wydałam jakieś pieniądze i co mój Marek mi powie? Słuchajcie, mój mąż po prostu człowiek przecudowny pod tym względem. nigdy nie zwrócił mi uwagi za to, że coś sobie kupiłam. Nawet jak tych pieniędzy nie było za dużo, on po prostu zawsze mówił, ale zadawał mi bardzo trudne pytanie. Wiecie jakie? Czy ci się to podoba, czy nie? I ja zawsze odpowiadałam well. Takie było. Wiesz, i on po prostu, on przez kilka lat we mnie mówił, dlaczego ty kupujesz rzeczy po prostu, które tobie się nie podobają? A ja mówiłam, bo muszę coś nosić, a tamte są za drogie. No i efekt był taki, że chodziłam w starych, a tamte wisiały po prostu gdzieś w szafie, tak? I wiesz, ja zobaczyłam, że takich, tego typu rzeczy w moim życiu jest więcej. To wynikało z jakiegoś wychowania, wiesz, tutaj trzeba oszczędzić, tam trzeba coś zrobić, ciągłego braku pieniędzy. I widzisz, i ja, kiedy myślę sobie o Kainie i Ablu, to myślę sobie, że każdy ma takie pragnienie takiej niezależności. Tak? I tutaj mamy to pierwsze pragnienie niezależności. Ja bym w końcu chciał sam. Ja bym chciał, Boże, ci złożyć ofiarę z tego, co ja chcę złożyć. Tak? Tak jak moja mama, ona mi coś dawała i to była tak jakby dla mnie pewna ofiara z jej finansów, tak, żeby jej córka fajnie wyglądała. No ale problem polega na tym, że ta jej córka no, nie chciała tak wyglądać. Tak, rozumiecie? I tak my robimy z naszymi dziećmi, z naszymi przyjaciółmi, tak my robimy z ludźmi, którym pomagamy, że bardzo często po drodze zmieniamy zupełnie pewne koncepcje pewnych rzeczy, tak? Wiesz, jak jedziesz do Szwecji, ja byłam w szkole biblijnej w Szwecji przez rok czasu i pamiętam, chcieliśmy wziąć takie używane gazety z jednego miejsca, takie chrześcijańskie, wiesz, z takimi misjami, konferencjami, były świetne po szwedzku, ale mówimy, kurczę, wiesz, i pytamy się, czemu te gazety tam leżą? I dziewczyna, która to mówi, obsługiwała, mówi do nas, wiecie, no to są gazety do wyrzucenia. A my pytamy się, no ale czy one by nie mogły tak posłużyć, jak są do wyrzucenia? Może je weźmiemy dla studentów szkoły, nas jest Stuwa International i byśmy sobie je pooglądali, tak się, wiesz, napełnili. Ona mówi, nie, bo one są do wyrzucenia. A my mówimy, dlaczego? Ona mówi, nie, bo nie. No to wiesz, powiedzieć Polakowi, nie, bo nie. A kogo my się możemy zapytać? No to ona mówi, musicie iść do szefa zmiany. No to poszliśmy, to był chrześcijański sklep w środku Liwe Curt, tak, w środku Upsali, więc pytamy się szefa, czy możemy wziąć te gazety? Zgadnijcie, co powiedział nam Szwed. Nie, bo nie. Poszliśmy do szefa wszystkich szefów tam, którego znaliśmy. Mieliśmy znajomości. Więc pytamy się, czy możemy wziąć te gazety? A szef wszystkich szefów, pomimo tego, że nas lubił, powiedział nas, nie, bo nie. Dla mnie, jako dla Polaka, to było jak łamanie wszystkiego. Ale powiem wam, w Polsce mamy inny problem. Kiedy my pracujemy i robimy różne rzeczy, to umawiamy się na, szczególnie dla mojego męża jest to, wiesz, bardzo problematyczne. Dla mnie mniej, bo ja jestem tylko, wiesz, jakby ćwiartkowym Niemcem i tak dalej, Ślązakiem, poza tym jestem bardzo kolorowa, ale Marek jest pół Niemcem. I to od razu wam mówię, jak Marek mówi, że coś ma być zrobione tak i tak, a jest to zrobione inaczej, to jest po prostu... To jest najgorsza rzecz, która może się zdarzyć. Ja zawsze robię inaczej rzeczy, które on mówi. Ja wiem, co to znaczy, co potem będzie. Ale powiem wam, dla mnie jest zaskakujące, że robimy czasami różne rzeczy i naprawdę to jest dobrze, żeby wszystko się zgrało. Otwarcie drzwi z przyjściem muzyków, jakby kawiarnia z innymi rzeczami. I powiem wam, jakoś to dziwnie tak jest, że czym ten szef jest taki bardziej polski, tym to jest bardziej kolorowo i te rzeczy się nie zgrywają ze sobą. Na przykład muzycy już przychodzą, a drzwi jeszcze są nieotwarte. Tak? Albo umawiasz się na coś i tego jeszcze nie ma. Tak? Chociaż Todd White tutaj łamie wszystko. Bo on w sumie łamie cały czas. Tak? Ale to jest coś, czego my nie rozumiemy, że w wypadku Boga tego kompromisu nie powinno być. Tak? Dlatego, że to są pewne rzeczy związane z przeszłością, związane z kuszeniem, związane jakby z tym, jacy my jesteśmy. I Bóg, znając nas od początku do końca, wie, co my możemy zrobić, ale gdzieś w tym wszystkim wymaga tego, żebyśmy jednak realizowali Jego plan. Tak? I teraz zobaczcie dalej. Zobaczcie dalej, czyli Bóg jest dosyć precyzyjny w tym, co mówi. W tym, jak chce, żeby rzeczy wyglądały. I macie na przykład w 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 9 werset, tam jest napisane, to On zbawił nas i powołał do życia w świętości. Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli i dzięki łasce Chrystusa Jezusa. Zaplanował to już bowiem przed wiekami. Tak? Czyli Jego plan jest planem, który jest planem ukształtowanym przez wiekami. Tak? Uczynił to jednak nie ze względu na nasze osiągnięcia, ale z własnej woli i dzięki łasce Chrystusa. I drugi fragment, również dosyć istotny, biada przekornym synom, oświadcza Pan, wypełniają plan, ale nie mój, prowadzą rokowania, lecz nie w moim duchu. To jest chyba Izajasz, bo sobie nie zapisałam. nie w moim duchu i dodają tylko grzech do grzechu, 33 chyba. Udają się do Egiptu bez pytania mnie o radę, chcąc uciec pod ochronę Faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu, tak? I zobaczcie, to jest ciekawe. Tutaj jest wyraźnie napisane, biada tym, którzy są przekornymi, oświadcza Pan, wypełniają plan, ale nie mój. Prowadzą rokowania, tak? Lecz nie w moim duchu. I dodają tylko grzech do grzechu. Udają się do Egiptu bez pytania mnie o radę. Chcąc uciec pod ochronę Faraona. Pamiętacie, to były te wszystkie momenty, kiedy oni chcieli zawrócić z pustyni. No pustynia nie jest najlepszym miejscem i kiedy mówili do Boga, my już wolimy pójść, tak? My już wolimy pójść z powrotem tam do Egiptu, tak? Bo tam jest cebula, bo tam jest czosnek. My wolimy tam. Czyli wolimy to zło, którego znamy, niż niepewność z Tobą. A widzisz, Bóg chce nas prowadzić w takiej niepewności, bo w tej niepewności my uczymy się po prostu podążania za Nim, uczymy się ufności w Niego, tak? I widzisz, Duch Święty wie wszystko. On bada wszystko, nawet głębokości wąże i On jest nam dostępny, tak? I Duch Święty wie, co jest najlepsze dla naszego życia. I to, że my uznajemy to, to się nazywa spolegliwością. Jest jeszcze inna rzecz, która dosyć mówi o przymierzu, który mówi na temat kompromisu, czyli mówi o przymierzu większego z mniejszym. Znacie takie słownictwo? Przymierze równego z równym? To jest na przykład przymierze małżeńskie, a przymierze większego z mniejszym to jest przymierze, w którym ktoś ma więcej mocy, więcej siły, wszystko może i drugi nie ma nic albo ma bardzo mało. I przymierze, które Jezus zawarł z nami, Bóg zawarł z nami poprzez śmierć Jezusa Chrystusa i ono jest jeszcze przypieczętowane przymierzem krwi. To nie jest na dzisiaj, bo to jest bardzo długi temat linii krwi w Starym i w Nowym Testamencie, bardzo ciekawy zresztą, ale jeżeli chodzi o to przymierze, tak, to ono jest zawarte jako przymierze większego z mniejszym. Czyli my tak naprawdę nie możemy Bogu dać nic. Nie jesteśmy w stanie Mu dać nic. To, co my dajemy, jeżeli to są uczynki, to jeżeli to jest po to, żeby Mu coś udowodnić, to wiecie, jak to jest nazwane. Dosyć jednoznacznie, splugawioną szmatą. Tak? Natomiast Bóg sobie bardzo ceni, że my Mu coś dajemy. Tak? Natomiast On daje nam tak naprawdę wszystko. Daje nam wolność od śmierci, daje nam wolność od chorób, tak? Kiedy my do Niego przychodzimy, daje nam wolność od śmierci wiecznej. Tak? Czyli jakby Jego przymierze zawarte i przypieczętowanie krwią Chrystusa, ono obliguje do pewnego funkcjonowania i pewnego działania. Bóg wie wszystko. My natomiast nie wiemy wszystko. Nasze poznanie prawdy wynika z tego, co my na dzisiaj wiemy. Tak? Jeżeli myślicie, że prorok jest osobą, która wie wszystko, to jesteście zwiedzeni. Prorok jest osobą, która wie to, co objawi jej Bóg. Ostatnio miałam taki świetny incydent, bardzo mi się podobał, może go dzisiaj powiem, przyszedł do mnie człowiek i powiedział, chciałbym tu z sobą porozmawiać jak człowiek z prorokiem, czy prorok z prorokiem. Było to dla mnie przezabawne, bo nie myślałam sobie wtedy o sobie jako o Izę Cisiłce, ale faktycznie zeszłam z kazania, więc mogłam być tak odebrana. Okej, jestem nim, ale tego człowieka w ogóle nie znałam. Ale chciał ze mną rozmawiać jak człowiek z prorokiem. Prorok z prorokiem, przepraszam. Do tej pory mnie to rozbawia, ale my czasami chcemy tak rozmawiać z naszym ojcem. Jak ojciec z ojcem, albo Bóg z Bogiem, nie? Jeżeli przychodzimy jeszcze do Niego i mówimy do Niego, wiesz, tato, ja też jestem ojcem, muszę z Tobą porozmawiać, bo ja mam problem, to jest jeszcze uzasadnione. Ale jak my przychodzimy jako ta osoba, która wie więcej, tak, to w tym momencie coś tu nie gra. I zauważcie, że są takie momenty, kiedy ludzie Boży dyskutują z Panem Bogiem. Czy to są złe momenty, czy to są dobre momenty? Dobre. Czyli tam nie ma czegoś takiego, że my Bogu nie możemy powiedzieć, jak my się z tym czujemy, co my o tym myślimy, jak my na to patrzymy. Bóg to respektuje. Ale tylko w tym momencie, jeżeli my jednocześnie uznajemy to, że ja tego nie widzę, ja Ci chcę to powiedzieć, ale ja nie znam Twojego planu i nie wiem, co będzie lepsze. I wtedy to wygląda zupełnie inaczej, tak? Czyli dlaczego nie powinniśmy dalej popełniać kompromisu, jeżeli chodzi o plan Boży i o rzeczy, które Bóg widzi, tak? To już mówiliśmy, dlatego że Bóg wie wszystko. My wiemy tylko część, tak? Więc jeżeli On, Bóg wie wszystko i swój plan założył przed założeniem świata, tak jak to czytamy w drugim Tymoteusza, to On naprawdę wie, co będzie dobre dla nas, tak? I teraz słuchaj, nie tylko Bóg wie wszystko, ale Bóg też wie, co się dzieje w świecie duchowym. Czytamy w Efezjan 6:12, nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba. Teraz moje pytanie jest takie do Was. Czy wiecie, jaki jest plan nieprzyjaciela względem Waszego życia? Czyli ogólnie znacie kierunek. Okej, okay, dobra. Ale ze szczegółami nie. Czyli, a znacie plan Boży względem waszych dzieci? A plan diabła? Ogólnie, tak? Ale możecie się modlić o ogólny plan Boży, żeby on się realizował i żeby nie realizował się plan diabła, tak? Ale czy modlimy się, żeby się specyficzny plan diabła realizował? Czasem modlimy się. Jak? Jak Bóg nam coś pokaże. Dokładnie. Czyli są takie miejsca objawienia, w którym jest nam zdradzane, co się dzieje, tak? Czyli jest nam zdradzane, co planuje nieprzyjaciel. I wtedy, wiesz, my modlimy się, żeby ten plan nieprzyjaciela się nie realizował. Wiesz, ja czasami jadę do jakiegoś kościoła, rozmawiam z nimi. Pamiętam, byłam kiedyś w pewnym kościele i pastor do mnie mówi: słuchaj, Iza, ja mam duży problem, przyjechał do mnie prorok. Już wam mówiłam, że jestem tym prorokiem tego drugiego sortu. Rozwiązuję proroctwa innych proroków. Także jadę i pytam się, ja mówię: słuchaj, jestem załamany. Przyjechał do mnie prorok i ty się z nim przyjaźnisz. I mówi, on mi powiedział to i to i to. Ja od tego momentu po prostu nie jestem w stanie w tym mieście nic zrobić. Jestem załamany. On mi pokazał tyle czarnych zwierzchności, które się tu poruszają i jakie mają plany, że ja po prostu już wiem, jakie ma plan nieprzyjaciel. Ja mówię, no i co z tym zrobiłeś? On mówi, no nie wiem. Tak czuję taką możliwość, nie czuję, że nie mogę ruszać się, tak? I wiesz, diabeł taki jest, że on uwielbia nam objawiać rzeczy, które się dzieją w powietrzu. A my nie rozumiemy tego, że jak on się nam objawia z takimi rzeczami, to możemy się im sprzeciwstawić. Nie zawsze pewne plany nieprzyjaciela objawi nam diabeł, Bóg. Czasami diabeł sam wyzdradzi się ze swoimi planami. Ale my wtedy nie jesteśmy postawieni w sytuacji niemocy, tylko my możemy skorzystać z mocy, która jest na naszych plecach, czyli z mocy Boga, i przeciwstawić się temu. Więc jeżeli ktoś mówi ci, jutro umrzesz, albo coś złego stanie się twojej rodzinie, to ty nie powinieneś wchodzić pod strach, czyli starać się coś z tym zrobić, tak? Dlaczego? Z jednego powodu, bo Boży plan powinien być zapisany w twoim sercu, tak? Więc nie możesz popełniać kompromisu również w tą stronę. Dobra, ale nie walczymy ze krwią i z ciałem, a walczymy z nadziemskimi władzami, dlatego nie my mamy to objawienie, co nieprzyjaciel chce z nami robić, do czego nieprzyjaciel po prostu się posuwa. Wiesz, kiedy ja widzę na moim spacerze, że porusza się ze mną trochę więcej aniołów niż zwykle, to już się nauczyłam kombinować, że coś się dzieje. Nie kombinuję na tej zasadzie, że muszę zapytać się, po co ten dodatkowy anioł, a okazuje się, że to jest najczęstsza wersja, ale kombinuję tak, jak ich jest więcej, to znaczy, że co? Że moje życie jest zagrożone. I dopiero po jakimś czasie nauczyłam się pytać, o co w tym wszystkim chodzi. Tak? Czyli są takie objawienia, które jeżeli my porównujemy jedno z drugim i następne z jednym i z tym następnym, jeżeli ja widzę, że trzy razy było tak samo, to ja mam tendencję do tego, żeby czwarty raz po takim objawieniu, tak, popełnić jakiś kompromis. I zamiast zapytać się, ale o co chodzi, to już zacząć się modlić, żeby plany nieprzyjaciela przeciwko nam się, znaczy, które są przeciwko mnie, się realizowały. To nie jest nic, co jest dobrego, tak? I to o tym będziemy mówić. Muszę pamiętać, czy wam o tym powiedzieć szczegółowo. Dobra. Czyli nie walczymy z krwią i z ciałem. To jest jedna rzecz. Bóg wie, jak porusza się świat duchowy. Druga rzecz. Bóg jest bardzo precyzyjny. Zaplanował wszystko i naprawdę wie wszystko, tak? I teraz tak. Czyli Bóg określa czas i określa miejsce wyjścia, wejścia i przejścia, tak? Czy wiecie, że my, prorocy, w takich miejscach mylimy się, jeżeli chodzi o czas? Wiecie o tym? Jeżeli jesteś osobą proroczą i do tej pory myślałeś, że nie mylisz się w tej kwestii, to przyjdź, pomodlę się o uwolnienie. My, prorocy, mylimy czas. Naprawdę. Tylko Bóg żyje poza czasem i Bóg potrafi określić dokładny czas. Niektórzy z nas przed ćwiczeniem jesteśmy dość precyzyjni, do około 100 lat, w wyznaczaniu czasu, ale musimy mieć to założenie w sobie, że możemy pomylić czas. Więc jak prorok do ciebie mówi, wkrótce to się stanie, to pamiętaj, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. Jeżeli Bóg mówi do niego wkrótce, to wkrótce może być według czasu Bożego. Tak? Czyli według czasu poruszanego się Boga. Więc dlatego musimy bardzo dobrze wiedzieć, co jest do nas mówione. Czyli zobaczcie, Bóg wie, kiedy powinniśmy wejść i kiedy powinniśmy wyjść, ale jeżeli określa ten czas, czy poprzez proroka, czy mówiąc do nas osobiście, że to jest teraz ten czas, że musimy to zrobić, to znaczy, że teraz dla Boga to jest teraz. Tak? I tutaj ostatnio już wam chyba mówiłam, tak jak pamiętam, kiedy naród izraelski miał wejść do ziemi obiecanej. Pamiętacie, stanęli do ziemi, przed ziemią obiecaną, wysłali 12 zwiadowców, tak? Ci zwiadowcy zwrócili i kiedy wrócili, już nie wiem, czy to tutaj mówiłam, czy w Łodzi. Bo ten fragment mówiłam. W każdym razie, kiedy wrócili, to po prostu stwierdzili, że nie, oni tam nie wejdą, to absolutnie nie jest to, tam ich chcą zabić, chcą ich wykończyć, to w ogóle jest nie do przejścia, nie do wejścia, nie do zrobienia, nie pójdą, tak? I się zbuntowali całkowicie. I Bóg się bardzo zdenerwował. I powiedział, teraz będziecie 40 dni chodzić po pustyni, 40 lat, przepraszam, aż całe pokolenie wyginie. I co oni zrobili wtedy? Oni zdecydowali, że oni jednak wejdą. I wtedy Mojżesz do nich powiedział, nie wchodźcie, bo to już nie jest ten czas. Zauważcie, że to nie była kłótnia trwająca miesiąc, trwająca 3 tygodnie, tak? Oni wrócili, no, odbyła się rozmowa, nie mamy napisane, ile ona trwała, tak? Ale po tej rozmowie oni stwierdzili, widząc reakcję Boga, że oni jednak chcą wejść. I Bóg powiedział, że to nie. Tak? I weszli i zostali pobici. I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg jest w tych względach precyzyjny i że bardzo dobrze, żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy wejść. Chociażby dlatego, że wtedy są takie przesunięcia w świecie duchowym, że miejsce dla nas jest otwarte, abyśmy mogli wejść i pewne rzeczy zrobić, tak? Czyli Bóg zna czas, tak? Tato wie, kiedy droga jest otwarta. Tak było z przejściem przez Jordan. Kiedy Jozue z armią doszedł do Jordanu, to Bóg powiedział, teraz jest czas przejścia. I zobaczcie, z czym to było złożone. To było związane z tym, że w tym momencie Jerycho było już przestraszone. W tym momencie w Jerychu oni się bali. Tych dwóch zwiadowców, których wróciło, pamiętacie, oni dali taki raport, że tam wszyscy drżą przed wami. I w tym momencie, jeżeli jeszcze okazało się, że woda się rozstąpiła, tak, to ten strach był jeszcze większy. I znowu, wtedy Bóg od nich zarządzał rzeczy bardzo trudnej. Przejdźcie 7 razy wokół, tak, i nic nie mówcie. Słuchajcie, to naprawdę może być dużym sprawdzeniem kompromisu z Bogiem. Ja miałam kilka takich relacji, kiedy Bóg powiedział do mnie, nie możesz robić z nich nic z tą relacją. Ta relacja była bardzo napięta. Ja chciałam się tam iść zatłumaczyć z Ewką, Jolką, Kaśką, wiesz, i po prostu chciałam się iść wytłumaczyć, porozmawiać, a Duch Święty mówi, zostaw, ja to załatwię sam. Słuchajcie, to było 3 miesiące, to była jedna z trudniejszych dla mnie rzeczy. Bóg powiedział, jedyne, co chcę, żebyś robiła, to żebyś się w tej sytuacji modliła. Ja muszę to załatwić sam. Nie możesz z tej osoby ściągnąć żadnego ciężaru, ale nie możesz też ściągnąć z ciężaru ze swojego serca. I wiesz, w tym momencie to jest następna rzecz, która jeżeli chodzi o kompromis, to Bóg wyznacza też, w jakim momencie my mamy takie rzeczy załatwiać. I to jest dobrze, żebyśmy się w tym momencie tego uczyli. Tak? Dobra. Czyli kompromis z czasem. Nie możemy popełniać kompromisu z czasem, bo to jest dla niego, bardzo ważne, bo droga jest przygotowana. Co więcej, nie możemy popełniać kompromisu z czasem, bo również ludzie w tym momencie są przygotowani. Zobaczcie, jeżeli chodzi o królowę Esterę. Pamiętacie fragment z królową Esterą? Tak? Ona została do tego miejsca, do króla, tak, wstawiona dużo wcześniej, niż wyszła później cała sytuacja z Namanem, który chciał wykończyć cały Izrael. Czyli Bóg również do momentu, kiedy coś ma się dziać, tak, przygotowuje ludzi. I zobaczcie, Bóg ją postawił w pewnym miejscu, ale ona nie chciała tam wejść. Nie chciała wejść do króla, bo wiedziała, że ona może stracić życie. Że jeżeli ona powiedziała wyraźnie do swojego wujka, tak, powiedziała, jeżeli ja tam wejdę, to ja stracę swoje życie. A wujek jej powiedział, że jeżeli ty tego nie zrobisz, tak, to Bóg użyje kogoś innego, żeby uratować Izraela, tak, ale ty stracisz coś, po co zostałaś tu postawiona. Czyli zobaczcie, to było miejsce, w którym ona musiała podjąć decyzję, ale mogła zostać w kompromisie, ale też miejsce, do którego Bóg ją postawił, mówiąc jednocześnie, że jeżeli postawił ją dokładnie na dany czas, czyli na miejsce zagrożenia dla Izraela. Tak, wiecie, my mamy takich różnych ludzi w historii. Nie wiem, czy oglądaliście listę Schindlera. Myślę, że większość z was oglądało listę Schindlera. To też bardzo ciekawe jest. Niekiedyś to Duch Święty pokazał w wizji, dlatego do tego wracam. Ale Schindler też po prostu przeprowadził się do pewnego miejsca i został umieszczony w pewnym miejscu na dany czas. W jednym takim filmie było pokazane, jak on taką dyskusję sam ze sobą prowadził, po co on ma narażać swoje życie. Po co on ma w ogóle w tym momencie coś takiego zrobić. Więc widzicie, Bóg również pewnych ludzi umieszcza w pewnym czasie i otwiera ich serce, aby na pewne rzeczy byli gotowi, tak? Inny człowiek, zobaczcie, to jest Eliasz. Pamiętacie, był czas głodu? Głodu zresztą, który Eliasz wyprorokował, tak, królowi, że teraz nie będzie pożywienia, nie będzie wody i tak dalej. I król go chciał wtedy zabić, tak? I pamiętacie, najpierw pod drzewkiem się ukrywał, ale później Bóg powiedział mu do niego, musisz uciekać, i wysłał go do pewnej wdowy. I słuchajcie, to jest ciekawe, że Eliasz został wysłany do wdowy, która miała ostatni placek. Zobaczcie, na co ta kobieta była narażona. I on do niej mówi, słuchaj, zrób mi z tej mąki ostatni placek, tak, i nakarm mnie. A ona mówi, no ale ja mam syna. To jest moja ostatnia mąka, ostatnia taka porcja mąki. Z czego my będziemy żyć? Ale w głowie ma to, że i tak nie będziemy żyć, bo to jest ostatni placek. Ale jednocześnie zadaje takie pytanie ze swoich wątpliwości, z myśli, które ma, no ale co teraz będzie? Ja przecież stracę, oddam ci placek, ale w końcu daję mu ten placek. I dzięki temu tak naprawdę ma wyżywienie na najbliższe lata. Czyli zobaczcie, jaka... Ale dla mnie są dwie rzeczy. Pierwsze, Eliasz idzie i ma go karmić ktoś, kto w ogóle nie ma pieniędzy i w ogóle nie ma jedzenia. I on musi zaufać w tym wszystkim Bogu. Mógłby powiedzieć, no Boże, no nie wygłupiajmy się. Przecież tutaj są w tym mieście kapłani, są inni ludzie, oni na pewno mają jedzenie. Ale Bóg mu mówi, idź do tej kobiety, która jest wdową. Tak? Czyli zobaczcie, on może pójść zupełnie gdzie indziej, nie ufać Bogu, tak? Ale ona też może zostać w kompromisie, tak? I może po prostu powiedzieć, nie, karmię swoje dziecko, koniec. Tak? Czyli my w tym posłuszeństwie Bogu i w tym, do jakich ludzi mamy iść, powinniśmy być wierni, bo naprawdę Bóg wyśle nas do tych, do których powinniśmy pójść, tak? I dalej, jeżeli zobaczycie następny fragment, Elizeusza, tak? Który też poszedł do wdowy, która przyszła do niego, znaczy wdowa przyszła do niego i mówi, słuchaj, ja jestem synem, jestem wdową i jestem synem, przepraszam, ta temperatura mnie dobija. W każdym razie wdowa po uczniu proroczym mówi do niego, słuchaj, ja nie mam co jeść. Po prostu jestem wdową po uczniu proroczym, nie mam za co żyć i w ogóle. I on mówi, dobrze, do niej, ale weź pozbieraj wszystkie naczynia, które możesz zebrać w okolicy. I ona zbiera te naczynie i te naczynia są napełnione oliwą. Znowu tak samo. Tak? Gdyby ona powiedziała mu, no nie wygłupiaj się, daj mi pieniądze, albo miałaby lepszy plan. Tak? Więc w tym momencie, jeżeli my uznajemy, że mamy lepszy plan, to idziemy po tej linii Ewy i Adama, którzy posłuchali diabła, którzy przedstawił im tak zwany lepszy plan. Więc jeżeli ja w życiu coś robię i to jest związane szczególnie z wyższym miejscem autorytetu, jeżeli to jest związane z jakimiś ludźmi, tak, z oddziaływaniem na Polskę, naprawdę bardzo mocno modlę się o to, żebym ja nie znalazła lepszego planu. Bo czasami wydaje się tak, że ja mam lepszy plan, tak, jak ma przyjechać jakiś gość na wiatrołap. To po prostu teraz mieliśmy tak, że po prostu jeden gość nam zrezygnował i to był surprise, tak. Ale my naprawdę modliliśmy się i czuliśmy, że po prostu, że to ma być surprise w tym roku. I on powiedział, no sorry, wiesz, surprise nas, tak, jakbyśmy w Afryce. On powiedział, ja was nie mam w planie, a ja mam w liście, że my byliśmy w planie, bo on odpowiedział, tak, ja to rozpoznaję, ja będę. No wiesz, i myślimy, dobra, co jest grane, i napisaliśmy do następnej osoby, do tego, który był napisany, czyli do
Jasona Hilla,
tak, i wiesz, to tak wszystkie te nazwiska są, zlewają nam się tak, przy tym upale szczególnie. I napisaliśmy do niego, on się modlił i mówi, dobrze, ja przyjadę na ten nasz obóz. I napisał 2 tygodnie przed perspektywą do mnie, słuchaj Iza, ja się modlę na lewo i prawo, wszystko, ja czuję, że ja nie mam tam być. Ja myślę, ja nie mam teraz przerobu do tego. Ale zaczynam się modlić, mówię, kurczę, to mi nie gra. On mówi, ja mam 3 przyjaciół, takiego, oni są z Betel, to są osoby, które ci mogą przyjechać. Ja będę do nich pisał, żebyś ty nie musiała z tym się męczyć. Ja tak się modlę i myślę sobie, kurczę, Panie Boże, ale to tak niedobrze mi wygląda. Przecież nie weźmiemy kogoś tylko dlatego, że nie dostaliśmy kogoś, tak? Nie weźmiemy lepszego nazwiska tylko dlatego, że nie dostaliśmy tego nazwiska, bo dokładnie czuliśmy, że to ma być to, coś tu nie gra. Nie? I słuchajcie, siedzę sobie z naszymi rainbowami, po konferencji. Mówię, zostawiam to po konferencji, będę się modliła, to jest za dużo zamieszania, ja już zgłupiałam w tym wszystkim, nic nie widzę. I siedzę po konferencji i mówi do mnie Sylwia z Michałem, mówi, Iza, a gdzie będzie surprise w Polsce w tym roku? Ja mówię, nie wiem, nie u mnie. Nie? A on mówi, bardzo dziwne, bo on napisał, że będzie w Polsce. Nie? I ja myślę sobie, no nie, jeszcze pojechał na inny obóz do Polski. Czego ty chcesz mnie, panie, nauczyć? Nie? I on mówi, słuchaj, ale chodź napiszmy do niego. Nie? I surprise, piszemy do niego, to słuchaj, gdzie ty będziesz w tej Polsce? A on mówi, no u Izy i Marka będę. Nie? Nie? I okazało się, że zanim cokolwiek zrobiliśmy, tata jakby zawrócił do tego, co gdzieś widzieliśmy. Tak? I wiesz, jak my byśmy się tu pospieszyli i zaprosilibyśmy tysiące, wiesz, tysiące zaproszeń byśmy wysłali, to wylądowalibyśmy w innym miejscu. Ale wiesz, przy mojej takiej zróbmy coś, napiszmy, to ja naprawdę się trzymałam krzesła, żeby nic nie zrobić. Więc czasami w różnych momentach, kiedy wygląda, jakby się rzeczy nie układały, my musimy się złapać tego krzesła i powiedzieć, ja zaczekam, Panie Boże. Tak? I zobaczcie, ile rzeczy, kiedy mieliście w pewne rzeczy wejść, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o pewne wyjazdy, o pewne rzeczy, że nie trzymaliście się krzesła i popełniliście tak naprawdę kompromis. Tak? Czyli rzeczy wyglądały, jakby one się wszystkie powoli załamywały. I powiem wam, ktoś zadba, bo zadbał już o tym przy drzewie poznania drzewa dobra i zła. Żebyście znowu myśleli, że wszystko się zawala. Żebyście znowu chcieli korzystać z drzewa poznania dobra i zła. Tak? Zamiast drzewa życia. Poczekaj. On jest na początku, on jest na końcu, on wszystko wie, on o ciebie zadba. Aśka mówiła takie świadectwo. Pamiętacie, jak Bóg sam pewne rzeczy za nią załatwiał. W niektórych momentach nie możemy przyspieszać, bo w odpowiednim czasie to my mogliśmy przyspieszyć w głowie, że to się stanie teraz. Więc dla wszystkich was, drogie dziewczyny, które dostały takie proroctwo, że teraz będziecie miały męża,
pogadajcie ze mną.
Nie załamujcie się. Nie załamujcie się, Magda tych teraz miała wiele razy, tak, więc po prostu ja miałam teraz, urodzisz dziecko. Co prorok przyjeżdżał do kościoła, to ja teraz rodziłam dziecko. Mam tylko dwójkę, okej? Okay? I jakoś to teraz inaczej się odbyło, niż wszyscy prorokowali, ale mam to teraz, okej? Okay? Moje teraz ma 16 i 13 lat. Okej? Okay? Dobra, zobaczmy dalej. Czyli mamy Eliasza, mamy Elizeusza i zobaczcie dalej. Wiele razy jest coś takiego, że my musimy być precyzyjni w naszym planie, jeżeli chodzi o coś, co Bóg nam powiedział, i nie zakładać, że inni rozpoznają to w ten sam sposób. Zobaczcie, kompromis w wizji jest jedną z trudniejszych rzeczy. I jeżeli my, jako ludzie, którzy są liderami wizji, popełniamy kompromis, to narażamy się na pewne rzeczy, których Bóg by nie widział. Pamiętacie moment Dawida w jaskini? Dawida, który był ścigany przez Saula. Słuchaj, Dawida, który był prześladowany za to, że namaszczono go na króla. Schował się w jaskini ze swoimi wojownikami. I Saul poszedł, jak to powiedzieli, na miejsce ustronne do tej jaskini. Tak? Bez miecza i tak dalej. Z papierem, jak to niektórzy mówią. Chociaż ponoć to o coś innego chodziło. Tak? Ale poszedł na miejsce ustronne. I na co wpadli jego ludzie od razu? To Bóg wydał go w twoje ręce. Musisz to zrobić teraz. Zobacz, jak wiele razy my w takim miejscu jesteśmy. Ja to sobie myślę, że syn Noego, Ham, też był w takim miejscu, w którym wpadł na pomysł, a nareszcie wyszło, że ten mój ojciec nie jest w porządku. I podobnie było tutaj, że oni, słuchajcie, uciekali przed Saulem. Saul ich chciał zamordować. To nie było przelewki. Oni już mieli dość uciekania i chowania się na pustyni. On naprawdę zagiął na nich parol. Znacie takie powiedzenie? Zagiął się parol. Zagiął parol i stwierdził, on ich zniszczy. Ale Dawid w sercu czuł, to nie jest to. Jednak słowo, które miał, żeby nie wychodzić przeciwko namaszczonemu, tak? Tam nigdzie nie jest napisane, że on kochał Saula, jest napisane, że on kochał Jonatana. Tak? Więc nie można mówić tu o jakiejś miłości, ale było słowo, które mówiło o tym, żeby nie wychodzić przeciwko namaszczonemu. I on tego nie zrobił. Ale Bóg podał mu inną strategię. Pokaż, odetnij rąbek jego szaty i pokaż mu, że był w twoich rękach. I to faktycznie spowodowało, że Saul odpuścił na jakiś czas swój pościg. I zobaczcie, co było ciekawe, ponieważ to było tylko na jakiś czas, on mógł tak naprawdę stracić autorytet u swoich rycerzy, u tych, którzy byli u niego. Bo to nie było tak, że Saul ustąpił już na zawsze, przestał go ścigać. On ustąpił tylko na jakiś czas. I oni mogli powiedzieć, no tak, jakby nas posłuchał, bo my przecież to widzieliśmy, to nie byłby już ścigany. Ale co jest dla nas istotne, kiedy my coś robimy, to musimy wiedzieć, tak, co mamy zrobić, a nie słuchać wszystkich dookoła. Pamiętacie historię proroka Michała? Chyba ostatnio wam to mówiłam. Michała, który to jest chyba w drugiej królewskiej, zaraz znajdę, tak, pierwsza królewska, przepraszam, królewska, 22 rozdział od 16 wersetu. Król Izraela i król Judy stwierdzili, że pójdą na wojnę. I ilu proroków poprosili o to, żeby powiedzieli im, czy mają na tą wojnę pójść, czy nie? 400 proroków zostało poproszonych o to, czy oni mają pójść na wojnę, czy nie. I król Judy jakoś tak, takie miał, wiecie, takie przekonanie, a jest tu jeszcze jakiś jeden prorok. I król Izraela mówi, tak, jest, ale ja go nie lubię, bo on zawsze źle prorokuje i zawsze źle mi mówi. A król Judy mówi, może jednak tego proroka weźmiemy. Nie? No i przyszedł Michał, pamiętacie? I Michał mówi do niego, tak, idź na wojnę, pan ci da zwycięstwo, pan ci wszystko da i tak dalej, idź, idź, królu, Bóg ci sprzyja. Król tak patrzy na niego, teraz jesteś Michałem. Patrzy na niego i mówi, mówiłem ci, że masz przestać kłamać. Ten król, który podpadł Panu Bogu, który był królem niezbyt sprzyjającym, tak, takim odstępcą, patrzy na Michała, mówi, mówiłem ci, że masz mówić prawdę. A on mówi, no ale ja wiem, król, że ty nie lubisz mojej prawdy, tak? No i powiedział prawdę. Jak pójdziesz, to cię rozgromią, pogonią, wszyscy zginiecie. I król mówi, król Izraela mówi do króla Judy, a mówiłem, mówiłem, że będzie źle prorokował. I widzicie, co się stało? Faktycznie wszyscy zginęli. Ale co było ciekawe, jak czytacie sobie końcówkę tej historii, tak, czyli czytacie sobie to, co jest w wersecie tam około 22, to Michał mówi o czymś takim, że przyszedł anioł, kłamliwy anioł, tak, który oszukał wszystkich proroków. Tam on nawet dostał twarz od jednego z nich, że jeżeli ja kłamię, tak, jak ty możesz, jak śmiesz mówić, ja tu jestem sługą Bożym, tak, i po prostu, a ty mi mówisz, że po prostu, że ja kłamię, tak? I co się stało? Stało się tak, jak Michał powiedział. Zostali kompletnie pobici, król zginął. Tak? I słuchajcie, co jest ciekawe, to mi daje bardzo dużą naukę, której powinniśmy się nauczyć w Nowym Testamencie, szczególnie Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeżeli ty masz coś zrobić, to ty musisz w Nowym Testamencie, chyba że żyjesz w Starym, a to inna kwestia, nie będę się wtrącać, tak? Ale jeżeli żyjesz w Nowym Testamencie, musisz wziąć to pod uwagę, że pierwszeństwo przed proroctwem ma prowadzenie Ducha Świętego. Czyli Duch Święty jest tym, który wprowadza cię we wszelką prawdę i objawia ci wszelkie rzeczy. I musisz być bardzo mądry, bo Bóg nie chce ci dzisiaj prowadzić przez proroków. Prorocy ci mogą pewne rzeczy potwierdzać, mogą ci pewne rzeczy pokazywać. Czasami, jeżeli to jest jeżeli to dotyczy rzeczy, które są ważne, tak? Rzeczy, które są nowe, tak? To w tym momencie faktycznie jest coś takiego, może być, że prorok ci otworzy serce na rzeczy nowe. Ale znowu, jeżeli ty tego nie czujesz, to ty powinieneś powiedzieć, ja ci bardzo dziękuję, ale ja muszę to najpierw rozpoznać w sobie. Tak? Dlatego ja nie lubię takich rzeczy, kiedy ktoś przychodzi i jest prorokiem i prorokuje do kogoś, to ma być twój mąż. Ja będę mordowała takich proroków. Już ostatnio chciałam tak zrobić. Nie? Dlatego, że wiesz, my wiemy, jakie są ludzkie pragnienia, jakie są ludzkie rzeczy. I my czasami musiałabym za kilka swoich znajomych zamordować, to jednak zrezygnuję. No, w każdym razie, my czasami oddziałujemy na to, że wiemy, jakie jest pragnienie tego człowieka. I kompletnie sprzedajemy mu coś, czego on nie powinien usłyszeć. Duchy zwiedzenia, one uwielbiają takie rzeczy. My nie możemy, słuchajcie, być pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Wiecie, niektórzy mają pośredników, innych niż Jezus, tak? Ale my nie możemy tworzyć swojej religii tylko dlatego, że jesteśmy prorokami, jesteśmy proroczo obdarzeni, tak? I komuś próbować sprzedać coś, co nie jest, czego Bóg mu jeszcze nie objawił. Słuchajcie, jedną z trudniejszych rzeczy jest to, że my objawiamy człowiekowi coś, czego on jeszcze nie widzi. Bo to jest tak, jakbyśmy łamali jego wolę. Wiesz, jeżeli my jeżeli mu objawiamy na przykład, słuchaj, po prostu Bóg cię kocha, Bóg jest twoim ojcem, Bóg cię chce przemieniać, twoje życie może być inne, jeżeli my mu coś takiego objawiamy, to jest coś, co przynosi mu wolność. Natomiast jeżeli my mu objawiamy jakieś grzechy w jego życiu, albo próbujemy go przez to proroctwo przyspieszyć, żeby on jakieś rzeczy zrobił, tak? To w tym momencie naprawdę my naruszamy jego wolną wolę. Tak? Bóg mu dał wolną wolę i on ma prawo pewnych rzeczy jeszcze nie robić, nawet jak one są ważne dla jego życia. Zdajemy sobie z tego sprawę, tak? Jeżeli my tego nie robimy, to my nie szanujemy tego człowieka w tym, co on powinien zrobić, i nie szanujemy czasu, który Bóg jemu wyznaczył na działanie. Tak? Nie rozumiemy tego, że to my popełniamy kompromis, próbując przyspieszyć coś w jego życiu, co nam się wydaje, że na dzisiaj jest ważne. Tak? My musimy jakby nabyć cierpliwości w tym wszystkim. Czy ktoś z was był na sercu ojca? Okej, teraz. Czy ktoś z was odkrył coś naprawdę takiego nowego, jakieś przełamanie teraz? Dlaczego dopiero teraz? Już jesteś długo zbawiona. Nie mów głośno, to była prowokacja. A ty to co? To samo. Rozumiecie, dlaczego Bóg ci dał tyle czasu na to? No bo tyle czasu ci dał. Rozumiecie, a my czasami jakby w naszym życiu próbujemy coś przyspieszyć, coś zrobić teraz, bo nam się wydaje, że jeżeli ten człowiek tego teraz nie zrobi, to on po prostu całe swoje życie będzie miał przegrane. Już nie mówiąc, że to samo przerzucamy na naszą rodzinę, to samo przerzucamy na Kościół. Jest czas teraz, ale ten czas teraz, czas Bożego Kairos, tak? To jest czas, kiedy Bóg musi to temu człowiekowi objawić. To jest teraz dla ciebie to miejsce, żebyś przeszedł przez ziemię obiecaną. Ja miałam taki przypadek z kobietą, i tutaj się zdziwicie, która chciała zostać zakonnicą. Przychodzą do mnie takie. I mówi do mnie, słuchaj, Iza, się załamałam, to było marzenie mojego życia, ja chciałam prowadzić rekolekcje, mówić słowo, usługiwać, ale okazało się, że ja nie mam szans, żeby to zrobić. I on mówi, dlaczego? Bo kobieta tutaj jest traktowana jako ta, która posprząta, pozamiata, ugotuje księdzu obiad. Ja nie chcę takich rzeczy robić. Jak ktoś tylko słyszy o tym, że ja chcę coś prowadzić i robić, to ja nie mogę tego robić. I wiesz, ja się modliłam i mówię do niej, wiesz co? A czy ty nie powinnaś wyjechać do innego kraju? I wyjechała do Hiszpanii. Wysłałam ją. Czyli byłam tym prorokiem, który mówi, to mówi Pan, jedź do Afryki. I ona do mnie wróciła z tej Hiszpanii. I wiecie, co mi powiedziała? Iza, super. Mówi, powiedzmy tak, będę realizować swoje powołanie. Bo tam traktują mnie inaczej. Tam ja mogę pracować z nimi jako partner z partnerem. I tylko jedną wątpliwość miała, wiecie jaką? Czy ja nie ucieknę od cierpienia, które dał mi tutaj Bóg w tym kraju? Naprawdę była w bardzo ciężkim stanie i miała bardzo dużą depresję. Czy ja nie wybrałam czegoś lepszego? Rozumiesz? I dla mnie to było super, bo ona się zastanawiała, czy ja nie popełniam kompromisu, wyjeżdżając tam. Tak? Nie wystarczyło jej tylko to, czy to, że ja mogę tam służyć, będę tam prowadzić rekolekcje, będę zbierać głodnych z ulicy, będę się modlić o uwolnienia dla nich, tak? Czy to nie jednak jest kompromis, bo może to cierpienie tutaj dał mi Bóg. To poniżenie tutaj dał mi Bóg. Więc prorok nie musiał jechać do Hiszpanii, aczkolwiek szkoda. Fajnie by było. Tak?
A tam jest jeszcze bardziej gorąco.
No. Teraz nie, teraz jest chłodniej. No. W każdym razie, reasumując, dobrze, kiedy my zadajemy takie pytania, nawet wtedy, kiedy się dla nas tak zwane drzwi otwierają. Tak? Rozumiecie? I wtedy my możemy widzieć, co się w naszym sercu dzieje. Czyli niepokój, który pojawia się w twoim sercu, on może świadczyć o kompromisie. Tak? Ale niepokój, który pojawia się w twoim sercu, on może również świadczyć o lęku. Dlatego musisz od Boga wiedzieć, z czego wynika niepokój w twoim życiu. Dobra. Idźmy dalej do końca. Zostało nam 5 minut. Dobra, czyli mamy kompromis i kompromis proroków, tak? I teraz zobaczcie Szunamitkę. Pamiętacie historię z Elizeuszem? Elizeuszem, który się modlił się z nią i powiedział jej, nie wiedział, czego ona chce. Sługa podpowiedział, wiesz co, ona nie ma syna, dajmy jej syna. Na pewno się ucieszy, mąż się na pewno ucieszy, że będzie miała syna. Ta Zosia, Gosia, no, w każdym razie ona bliźniaki chciała. No, ale w każdym razie, czyli nie miała syna, nie miała dzieci i prorok do niej mówi, będziesz miała dziecko. I ona, wiesz, dostała to dziecko. Ale co się stało z tym dzieckiem? Dziecko jej umarło. Pamiętacie historię Szunamitki, tak? Dziecko jej umarło i co ona zrobiła? Poszła do proroka i powiedziała, to ty mi dałeś dziecko. Ja nawet ci o niego nie prosiłam. I prorok mówi, no tak, ja dałem. I mówi do niego, weź Gehezi moją laskę i idź, połóż tą laskę na jej łóżko. Uwaga, prorok Pana. Prorok, który naprawdę rzuca siekierę, siekiera wypływa. Rozdziela wodę. Prorok Pana. Mówi, będziesz miała dziecko, masz dziecko. Mówi, będziesz miała oliwę, ma oliwo. I szunamitka. Kobieta, która założyła hotel dla niego. Która go karmiła. Czyli taka, dla niego była taką służącą. I ona mówi do niego, hola mój panie, żadna laseczka na moim łóżku z Gehezim. Gehazim. Ty musisz pójść. Ty musisz pójść. I co robi Elizeusz? Idzie. Idzie i kładzie się na to łóżko, kładzie się na tego chłopca, chłopiec ożywa. Inna historia. Młody prorok i stary prorok. Znacie historię. Młody prorok dostaje słowo od Boga. Masz iść do tego króla i masz mu powiedzieć to i to. Wraca. Stary prorok jest bardzo zainteresowany. A co ty tam, mój drogi, robiłeś? Co ty temu królowi tam miałeś powiedzieć? No i on mu mówi. Mówi, ale teraz już muszę wracać do domu. A stary prorok mówi, ale wiesz co, pan zmienił zdanie. Pan zmienił zdanie, pan mówi, że teraz ma się stać to i to. I zobaczcie, jak często się dzieje to w naszym życiu, kiedy my spotykamy się z kimś, kto mówi do nas na przykład w pewnym momencie, wiesz, pan cię powołał, patrzy na nas, jesteśmy jak kwiaty i mówi, ty musisz pracować w tej i w tej firmie. Albo mówi, ty jesteś taki świetny, mówi, taki jesteś namaszczony, jeżeli chodzi o uwielbienie. Jedź tam do Stanów, tutaj na tym miejscu będziesz coś robić. A nagle ty w twoim sercu mówisz, to jest jakaś wielka ściema, ja tego w ogóle nie czuję. Ja czuję zupełnie coś innego. Agata miała taką sytuację, kiedy jedna z takich osób przyjechała do niej i powiedziała jej coś takiego. I ja pomyślałam sobie, ciekawe, co ona zrobi. Stracę ją? Wiesz, i idę tak wyczuwając, wiesz. Mówię, co się tam dzieje z tobą, nie? Co ty tam? Ona mówi, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby pojechać. Ja myślę sobie, wow, niesamowite. Ale zobacz, często jak my dostajemy taką, rozumiesz, propozycję, że ktoś nas zapromuje, ktoś nam coś zrobi, jak często my w takie coś włazimy. Jakie to jest takie dla nas, jak to powiedzieć, kuszące, że teraz nam otworzą naszą służbę, teraz naprawdę coś będziemy mieli. I w tym momencie jesteśmy narażeni na kompromis z wolą Bożą. Tak? Bo kogoś, kto jest jakimś znanym usługującym, tak? Kogoś, kto jest prorokiem, stawiamy nad to, co mamy w sercu. Nad to, co Bóg położył do naszego serca. Dlatego musimy być tutaj bardzo mądrzy i rozumieć, że kompromis nie jest w tym momencie niczym dobrym, tak? Czyli Bóg mówi nam o miejscu, mówi nam o czasie, ustawia w tym miejscu i w tym czasie ludzi i Bóg posyła też Bożych ludzi, tak? Żeby nam mówili na przykład, że ten kompromis popełniamy. I ten Micheasz był tak naprawdę Bożym człowiekiem, tak? Bóg posłał jednego Bożego człowieka na 400, których zwiódł anioł. I oni musieli go wysłuchać, tak? Ale go nie wysłuchali. Okej, okay, dobra. I innym przykładem kogoś takiego, kto zostaje proroka, a kto popełnił kompromis, jest Dawid. I to już jest kompromis popełniony, pamiętacie? Dawid zgrzeszył z Betrzebą. Dawid zrobił myk, zabił jej męża. I przyszedł prorok i powiedział mu, ty masz dużo owiec, pasterz, który miał dużo owiec. Fajnie, bo to jest takie psychologiczne. On nie mówił do Dawida, tylko mówił, był pasterz, który miał wiele owiec, tak? I ten pasterz ukradł owcę jedną temu, który miał jedną owcę. Dawid był tak zakręcony w tym, co on robił, tak? Że on nie był, jakby prorok przyszedł do niego, teraz wybierzemy Magdę i powiedział, Magda, zgrzeszyłaś? Zabrałeś Izie tą jedną małą owieczkę, a masz tyle owiec? Nie? To Magda powiedziała, o, to nieprawdziwe. Ale jakby Bóg powiedział do Magdy, słuchaj, wiesz co widziałem, ale sytuacja po prostu. Tamta osoba ma tyle owiec i przyszła i z tego kościoła tą jedną zabrała, powiedziała, wiesz, ty to będziesz świetny, ja ci dam pensję, wszystko, ty będziesz to robić. To Magda by powiedziała, jak on mógł tak zrobić? A wtedy prorok powiedział, to ty jesteś. Nie? Czyli on pobudził go do odczuwania, ponieważ to odczuwanie przez pewne rzeczy było w nim zamknięte, niedostępne dla niego. Więc on użył pewnej opowieści, która go wciągnęła, aby na nowo rozruszać w nim to sumienie i to rozpoznanie dobrego i złego. to jest na inne kazanie, ale to jest w ogóle super sytuacja, tak? I kiedy on już był poruszony w swoim duchu, mówiąc, jak można było kogoś tak skrzywdzić, to on mówi, to ty jesteś tym, który skrzywdził. I jego serce już było miękkie, tak? Czyli wyszło spoza tej zbroi, poza tego, on zobaczył, co on zrobił, tak? I zobaczcie, Bóg, kiedy my popełniamy kompromisy, on daje nam od tych kompromisów zawracać. On nam pokazuje nasze serce. Natomiast jeżeli my nie zwracamy uwagi na to, że jesteśmy w kompromisie, że kogoś krzywdzimy, tak, że robimy coś złego, to nasze serce się zatwardza. Serce Dawida wskutek różnych rzeczy, chociaż było ciągle sercem według serca Bożego, ono się zatwardzało. Tak? On nie widział pewnych rzeczy, dlatego że wiele razy popełnił jakiś grzech. Pamiętacie, czym jest grzech? Grzech jest tym, co oddziela nas od Boga. Więc jeżeli my popełniamy grzech, to my oddzielamy się od Boga. Jeżeli my popełniamy grzech złości do kogoś, grzech nienawiści do kogoś, to my nie widzimy, możemy nie widzieć prawdy. I wtedy nasze serce musi być zmiękczone, żebyśmy zobaczyli, jesteśmy w kompromisie, zrobiliśmy coś nie tak. I niestety nie ma takiej szansy, żeby to ktoś, kto jest z nami, nam to dał, tak? Bóg dlatego wtedy przysyła proroka, tak? Kogoś totalnie z zewnątrz, żeby nas zawrócić, żeby nam coś pokazać, żeby nam powiedzieć, hej, zobacz, co ty robisz w swojej rodzinie. Wiesz, ja rozmawiałam z jedną fajną osobą i ta jedna fajna osoba mówi do mnie tak, no ale wszyscy pracują. Wszyscy, wiesz, tam chcą być z dziećmi, ale nie mogą być. A ja mówię, a ci wszyscy się tak źle czują jak ty? A ona mówi do mnie, nie. Ja mówię, no to nad kompromisem musisz pracować ty. Tak? Czyli te emocje dają nam ten znak. Tak? Mówiąc, hej, jesteś w jakimś dziwnym miejscu, ale mogą też nas straszyć. Dlatego musimy mieć to Boże rozróżnienie albo tego proroka, albo to taki czas siedzenia i trzymania się na krześle, Boże, powiedz, co ja mam zrobić dalej. Dobra. Czyli kompromisów powinniśmy z wolą Bożą nie popełniać, ale niestety je popełniamy. Tak? Co wtedy możemy zrobić? Po pierwsze, zobaczyć ten kompromis. Tak? Ja wam powiem, że ja dużo kompromisów w swoim życiu z różnymi rzeczami widzę wtedy, kiedy siedzę z pacjentami. Kiedy oni mi przedstawiają swoje życie, opowiadają jakąś historię swojego życia, albo kiedy modlę się z ludźmi i kiedy oni opowiadają mi jakąś historię swojego życia, ja słucham tej historii swojego życia i bardzo często w tym momencie, kiedy daję im takie Boże rozróżnienie, to słyszę takie tyknięcie. A co z tobą? Tak? Czyli ja nigdy nie robię czegoś takiego, że odcinam się od tego, co Duch Święty mówi, dlatego że to jest do niej. Ja badam moje serce, czy Duch Święty nie używa jej, żeby naprawić moje serce, żeby mi pokazać o kompromisy, które ja mam w swoim sercu. Tak samo jak słucham mojego męża, tak? Ja słucham mojego męża, kiedy on stoi i ja wiem, że on mówi do mnie. Ja nie myślę, o, mówi do siebie. Ja sprawdzam, czy on nie mówi do mnie. Czy moje serce nie jest w jakimś kompromisie, którego ja nie chcę widzieć, tak jak Dawid, kiedy zgrzeszył z Betrzebą. Bo ja potrzebuję widzieć, potrzebuję być poruszona przez serce Boże, żeby zobaczyć te moje kompromisy. Więc pierwsza rzecz to jest, muszę zobaczyć kompromis. Druga, muszę pokutować z kompromisu. Nie mogę powiedzieć, a dobra, Boże, zdarzyło mi się. Tylko muszę powiedzieć, Boże, wybacz mi. Coś namodziłam, coś nakręciłam, czegoś nie zrobiłam, czegoś nie powiedziałam, tak? I teraz jestem w kompromisie, wybacz mi. Tak jak Izrael. Tam zabrakło tego, Boże, wybacz nam, co zrobiliśmy, gdzie byliśmy. Tam było zadośćuczynienie. Tak? My przechodzimy wiele razy nad kompromisem przez to, że próbujemy coś nadrobić, zrobić jakieś zadośćuczynienie. I teraz zobaczcie dalej. I wtedy zapytaj, co dalej. Tak? Czyli nie próbuj naprawić kompromisu tylko dlatego, że zobaczyłeś, że go masz. Tak? Czyli nie próbuj go naprawiać. Dlaczego? Bo wtedy używasz listka figowego, tak? Zamiast prawdziwej ofiary, którą jest w stanie dać ci Bóg. No, zamiast tego, co jest w stanie ci Bóg. Albo proś Pana Boga o to, żebyś nie musiał rządzić ze swojego kompromisu. Wiesz, ja miałam taką historię, kiedy moje dziecko dostało jakieś słabsze oceny i mój mąż mówi do mnie, trudno, po prostu to już jest taki czas, że ona musi się uczyć, że to są pewne koszty, że to są pewne rzeczy, wiesz, ona musi po prostu za to zrządzić, nie? Nie będziemy tu nic zrobić, nie będziemy pomagać. Ale wiesz, dla matki usłyszeć coś takiego, to jest po prostu, jak to? Moje dziecko ma rządzić? Wiesz, ja tak słyszę, jak moje dziewczyny ze mną gdzieś jadą i widzę, że gdzieś tam coś zrobiły, coś nie tak wyprorokowały czy coś, to zawsze mam taki dylemat, rządź czy nie rządź? Nie? Ale w tym wypadku myślę sobie, jak to ona ma rządź? Ja mówię, ja tyle żyłam w życiu takich złych rzeczy za coś, co zrobiłam. To jest potworna rzecz. I mówię, Boże, jeśli jest Twoja łaska, to ja Cię proszę, żeby ona tego kompromisu nie musiała rządzić. Żeby ona była wolna od tego kompromisu. Słuchajcie, skończyłam się modlić, godzinę później była wolna od kompromisu. I pewne rzeczy się nie wydarzyły, które powinny się wydarzyć. Wiesz, więc dla mnie to jest kwestia taka, że Bóg daje nam wolność od kompromisu. I kiedy my je popełniamy, Bóg nas wyciąga z tego. Tak? On nam daje swoją łaskę, ale musimy pójść Jego drogą. Jego drogą pokuty, Jego drogą przebaczenia. Tak? Abyśmy mogli wejść w Boże rzeczy. Okej. Okay. Czyli to jest to na temat kompromisu. Możecie wstać, pomodlimy się. I będziemy się teraz długo modlić w namaszczeniu wodnym i ogniowym. Żartuję. Tato, dziękuję Tobie, że Ty uczysz nas, jak mamy wychodzić z kompromisów. Dziękuję Tobie za wolność Twojego Ducha nad nami. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam w naszym życiu wszystkie te miejsca, w których odstąpiliśmy od Ciebie. W których nie poszliśmy Twoją drogą, poszliśmy naszymi drogami, Tato. Ja Ci dziękuję, że Jezus Chrystus zapłacił za to, żebyśmy nie szli drogą kompromisu, ale żebyśmy poszli drogą, którą On chce, żebyśmy poszli. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę i za Twoją moc. Miałam taką sytuację, jeszcze jedną powiem Wam, w której mieliśmy zrobić pewną rzecz, która była bardzo ważna dla nas. Musieliśmy na to wydać sporo pieniędzy. I w dniu, w którym mieliśmy to zrobić, zadzwonił do nas człowiek, żeby nas ostrzec, żebyśmy tego nie zrobili. Ale byliśmy w takim strachu, w takim miejscu, że nie byliśmy w stanie go posłuchać. Myśmy nie mogli się z nim kontaktować i on z innego kraju zadzwonił do nas, żeby nas zatrzymać. Nie? I nie zatrzymał nas. I straciliśmy dużą kwotę pieniędzy, która była nam potrzebna później na inne rzeczy, dlatego, że w to weszliśmy. I wiesz, i kiedy po prostu przyszliśmy do Pana Boga, to musieliśmy po prostu powiedzieć Mu, Boże, po prostu w tym całym lęku, w tym całej walce, którą toczyliśmy, myśmy po prostu tego Twojego ostrzeżenia nie zauważyli. Tak? Myśmy tego nie zrobili i teraz co? Tak? I słuchajcie, tata był tak łaskawy, że później w różnych momentach jakby pewne rzeczy, które były nam potrzebne później, finansowe, one przyszły. Tak? Ale gdzieś w środku było takie coś, kurczę, straciliśmy taką kwotę, nie? W takiej, wiesz, w walce o rzeczy, które były tak istotne dla nas. I później już jej nie mieliśmy, tak? Więc to nieposłuszeństwo jakby kosztowało nas to rzęcie, więc tata jest łaskawy, tata jest miłosierny. Jeżeli jesteś w jego domu, masz te cztery potrzeby zaspokojone, czujesz się córką, czujesz się synem, czujesz się zaakceptowany, czujesz się kochany, czujesz, że ktoś dba o ciebie, o twoje cele, to będziesz rozumiał, że wyjście z kompromisów to jest też droga zawracania. Nie będziesz rozumiał, że ty popełniłeś kompromis i teraz będzie koniec. Bo w ten sposób nigdy nie wejdziesz w Bożą wizję. Bo zawsze będziesz się bał, Boże, ale jak ja jestem w kompromisie, jak ja coś źle nie zrobiłem, tutaj istnieje łaska. Łaska, która musi nas z tych kompromisów wyciągać. Pokuta i łaska. Pokuta i łaska, abyśmy byli wolni od rzęcia. Dobra, teraz już możemy mówić. Tato, ja dziękuję Tobie za wolność od kompromisów w naszym życiu. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty dałeś nam tą wolność przez Jezusa Chrystusa, który w pokuszeniu na pustyni nie popełnił tych kompromisów. Nawet kiedy została mu dana obietnica, że będzie rządził światem, jeśli tylko odda pokłon. I mógł w tak łatwy sposób odzyskać władzę nad światem, którą Adam stracił. Tato, ja dziękuję Tobie, że on wybrał drogę cierpienia wtedy, drogę totalnego poddania się Tobie, abyśmy teraz byli wolni od kompromisów. Dziękuję Tobie, Tato, za Jezusa Chrystusa, który przeszedł drogę wolności od kompromisów w naszym życiu, wolności od rezygnacji w naszym życiu. I Tato, ja dziękuję Tobie, że możemy nie rządzić w tym czasie rzeczy, które być może powinniśmy rządzić ze względu na życie, które prowadziliśmy, ze względu na nasze lenistwo, ze względu na nasze nieposłuszeństwo, ze względu na nasze ranienie innych, ze względu na naszą opieszałość, ale też ze względu na taką naszą kontrolę i ze względu na to, że tak wiele razy osądzamy innych. To ja modlę się, abyś pokazał nam te miejsca osądu, które mieliśmy w życiu, te miejsca nieprzebaczenia, które mieliśmy w życiu. Tato, ja modlę się, aby osąd, który wyzwoliliśmy, nie był kompromisem do tego, żebyśmy żeli o sąd, tato. Nie był kompromisem w następnych pokoleniach. Tato, ja modlę się również, aby kompromis, który był w naszych rodzinach, kiedy my byliśmy krzywdzeni przez nasze rodziny, nie wpływał na nas, tato. Ja dziękuję Tobie za moc Twojego krzyża, która została również przelana dlatego, żebyśmy nie żeli tego, co było w naszych rodzinach, jeżeli chodzi o kompromis. Tato, ja modlę się przez moc Twojego Ducha o uwolnienie nas z ducha kompromisu. Z ducha kompromisu i z ducha zakłamania. W imieniu Jezusa Chrystusa, tato, ja modlę się o Twoją wolność dla nas, abyśmy się mogli poruszać w Twoim duchu, abyśmy się mogli poruszać w Twojej wolności, abyśmy mogli być wolni od ducha tego świata, który jest duchem kompromisu. Abyśmy mogli uczyć się Twojego funkcjonowania, tato. Ale ja modlę się również, żebyśmy w małżeństwach i w rodzinach uczyli się rozmawiać z naszymi dziećmi i z naszymi współmałżonkami, tato. Abyśmy nie uczyli ich kompromisu, tato, ale abyśmy uczyli ich współpracy, tato. Ja modlę się o wolność do mówienia o tym, co czuję, o wolność do mówienia tego, co myślę, o wolność do mówienia tego, o czym marzę. Ale tato, ja modlę się również o wolność od wysłuchania tej drugiej osoby, że ona się ze mną nie zgadza, że ona widzi to inaczej, tato. Ja modlę się, tato, aby ta rzecz nie była związana z tym, że my czujemy, że musimy zrobić kompromis. Ja dziękuję Tobie, tato, żeby ona była związana z tym, że my świadomie rezygnujemy przez Twoją miłość. Przez Twoją miłość, która przykrywa wszystko. Która przykrywa wszystko, o której Ty nas uczysz. Dziękuję Tobie, tato, za ducha bez miary. Za ducha bez miary. Dziękuję Tobie, tato, że na tym miejscu jest wolność do rezygnacji z osądu. Wolność do rezygnacji z nieprzebaczenia, tato. Ja dziękuję Tobie za ducha bez miary. Za ducha bez miary. Za ducha bez miary nad nami. Urapata kambara shikete kelere promono kolorotia. Uria rapata kantere ti kalara proboto kontere ti kalaratia. Uria rabama na kendere ti kalara ti kalaratita rashoto kolorotia. Uria rabama na kandere ti rabrama naja. Tato, ja związuję też na tym miejscu strach przed popełnieniem kompromisu. Ja mówię do Ciebie, strachu, odejdź w imieniu Jezusa Chrystusa. I ja nie zgadzam się, aby ten strach, który był zakorzeniony na braku miłości Ojca, braku miłości, którą odczuwasz od Ojca, aby on teraz został złamany w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby on został złamany w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, aby ten kompromis, który urósł na braku bezpieczeństwa, którą masz w Bogu, czyli na tym, że czujesz się ciągle niebezpieczny w Bogu, że czujesz, że Bóg Ci może spuścić cegłę w imieniu Jezusa Chrystusa, ja łamię tego ducha strachu w imieniu Jezusa Chrystusa, związanego z brakiem bezpieczeństwa przed tronem Bożym w imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, ja modlę również się teraz, uwalniając ludzi, którzy nie czują się chwaleni, nie czują się dobrze traktowani, bo nigdy nie zostali pochwaleni przez tatę, nigdy tego nie usłyszeli. I tato, z tego względu, tato, uczą się chodzić we fałszywej pokorze, tato, i osądzają innych za ich przewinienia. Tato, ja modlę się, aby to poczucie pochwały zostało zaspokojone w ich życiu, aby czuli się przyjęci, aby czuli się przyjęci, aby czuli się przyjęci przez Ciebie, nie przyjęci przez ludzi, nie przyjęci przez innych, nie przyjęci przez współmałżonków, ale przyjęci przez Ciebie. Tato, ja modlę się również to poczucie celu, ten strach, że Ty nie wyprowadzisz ich do ich przeznaczenia, aby to zostało złamane w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby to zostało złamane nad tymi ludźmi, tato. Ja również modlę się, aby lęk, który teraz dopada niektórych na tym miejscu, boją się, że im rodziny się nie ułożą, że ich współmałżonkowie nie będą chcieli funkcjonować tak jak oni, że boją się porozłamu w małżeństwach. W imieniu Jezusa Chrystusa, tato, ja teraz modlę się, aby wszelki duch podziału w małżeństwie odszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. I aby te podszepty diabła, które są w niektórych uszach, że teraz zostanę zostawiony, dlatego, że popełniam jakiś grzech, dlatego, że robię jakieś rzeczy, dlatego, że powiedziałam jakieś złe słowa, żeby ten duch podszeptu odszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja łamię moc tej zwierzchności, knowań, które są nad tymi rodzinami. Ja mówię, że te knowanie nie będzie dalej funkcjonowało nad życiem tych ludzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, tato, o Twoją wolność w przełomie. Tato, ja teraz ściągam te wysokie figury ludzi, na które patrzą niektóre osoby w tym miejscu, że przez nie ja nie mogę wejść w swoje przeznaczenie i przekonanie. Ja ściągam je razem z tym demonicznym objawieniem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nie zgadzam się, miałabyś dalej tak myślała przez moc krzyża Jezusa Chrystusa, że ktoś stoi na przeszkodzie Bożego powołania. Ja nie zgadzam się, żeby ta osoba, którą widzisz, że stoi na przeszkodzie, aby była uszkodzona przez diabła, przez czary, do których się dochodzisz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się o Bożą wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. O Bożą wolność dla tych sytuacji. O Bożą wolność dla tych sytuacji. O Bożą wolność dla tych sytuacji. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tato, dziękuję Tobie, że nikt nie jest w stanie zatrzymać Twojego przeznaczenia, że nikt nie jest w stanie zatrzymać Twojego powołania, że żaden człowiek, żadna zwierzchność, żadna moc nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Dziękuję Tobie, Tato, że żadne pieniądze nie są na przeszkodzie naszemu przeznaczeniu i naszemu powołaniu. Dziękuję Tobie, Tato, za ducha bez miary. Dziękuję Tobie, Tato, za ducha bez miary. Amen. Amen. Żyjecie jeszcze?